Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Witam Państwa serdecznie w magazynie ekumenicznym Razem w drodze. Andrzej Urbański. Dokładnie na rok przed rozpoczęciem centralnych uroczystości Światowych Dni Młodzieży w Seulu ich gospodarze zaprezentowali oficjalny hymn tego spotkania. Jego tytuł Confidite Ego Vici Mundum, czyli Odwagi, ja zwyciężyłem świat, to zarazem temat najbliższego spotkania, zaczerpnięty z Ewangelii według świętego Jana i wybrany przez Ojca Świętego. Wkrótce poznamy także polskie tłumaczenie utworu, które przygotuje Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży. Zgodnie z tradycją Światowych Dni Młodzieży utwór jest nie tylko jednym z elementów promocji samego wydarzenia, ale przede wszystkim modlitwą, która przetłumaczona na wiele języków świata będzie jednoczyć młodych katolików na całym świecie. Nawet gdy nadzieja zdaje się chwiać, na jego wezwanie powstajemy i idziemy naprzód. Gdy zapada wieczorny mrok, Pan mieszka w naszych sercach. Ilekroć przygniata nas ciężar smutku, słowo nadziei przynosi wszystkim łaskę. Śpiewają młodzi wykonawcy, do których wkrótce dołączą tysiące pielgrzymów z całego świata. Autorem hymnu wybranego spośród ponad 400 propozycji nadesłanych z całego świata jest młody koreański muzyk Francis Ji-Yoon Kim. Tak jak podczas poprzednich edycji Światowych Dni Młodzieży został on wybrany na drodze konkursowej i zatwierdzony przez Watykańską Dykasterię do Spraw Świeckich, Rodziny i Życia. Światowe Dni w Seulu będą drugimi w historii, które odbędą się na kontynencie azjatyckim. W 1995 roku gospodarzem spotkania, które okazało się najliczniejszym w historii, była stolica Filipin, Manilia. Tym razem jednak po raz pierwszy Światowe Dni odbędą się w kraju, w którym katolicy stanowią mniejszość. Jest ich zaledwie 12%. Będzie to zarazem czwarta papieska wizyta w Korei Południowej. Kraj ten dwukrotnie odwiedził święty Jan Paweł II w 1984 roku, w 1989, a także papież Franciszek, który w 2014 roku beatyfikował tam 124 koreańskich męczenników i wziął udział w 6. Azjatyckim Dniu Młodzieży. Kościół katolicki w Polsce obchodzi w tym roku 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda, metropolita gdański, zwrócił uwagę na ich aktualność, apelując do wiernych o podjęcie przyjętych wówczas zobowiązań. Jasnogórskie śluby narodu miały miejsce na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku. Złożono wówczas Matce Bożej 9 przyrzeczeń, które stały się programem dla całego narodu. Autorem tekstu był więziony wówczas przez komunistów w Komańczy kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski. Miały one istotny wpływ na odnowę wiary i ducha narodowego w Polsce, a także na pojednanie między episkopatami Polski i Niemiec, powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda. Przypomnijmy, że w ślubach znalazły się przyrzeczenia dotyczące obrony życia poczętego, nierozerwalności małżeństwa, godności kobiety i obyczajów chrześcijańskich. Składający śluby zobowiązywali się m.in. wychowywać dzieci i młodzież w wierności Chrystusowi i pracować nad tym, by Polacy żyli w miłości, sprawiedliwości i zgodzie, aby w życiu społecznym nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. W czasie Jarmarku Dominikańskiego w każdą sobotę w sali multimedialnej przy Bazylice Mariackiej w Gdańsku odbywają się rozmowy z ludźmi nauki, kultury i kościoła, którzy z różnych perspektyw podejmują temat poszukiwania Boga, sensu życia i miejsca wiary we współczesnym świecie. Spotkania odbywają się w ramach cyklu Jarmarczne Gadanie, o którym już Państwu wspomniałem poprzednim razem. I właśnie w tym kontekście chcielibyśmy zaprosić teraz na spotkanie z człowiekiem nauki, z Edith Stein, kobietą kościoła, filozofką zgładzoną w niemieckim obozie śmierci Auschwitz-Birkenau, dokładnie 84 lata temu, 9 sierpnia 1942 roku, Niemcy zgładzili tę wyjątkową karmelitankę, świętą Teresę Benedyktę od Krzyża, Edith Stein. I warto wiedzieć, że zanim została karmelitanką, jako Żydówka z judaizmu przeszła na katolicyzm. Edith Stein była studentką słynnego Edmunda Husserla, a potem jego asystentką. Papież Jan Paweł II beatyfikował ją w 1987 roku, a 11 lat później została kanonizowana. Historia tej świętej jest znana wśród wiernych parafii pod wezwaniem świętej Teresy na gdańskim Ujeścisku, a wszystko za sprawą wykładów, które organizuje w parafii proboszcz ksiądz Tyberiusz Kroplewski, z którym rozmawiała Anna Rembas.
To nie jest odległa historia, więc z pewnością ta postać się pojawiała czy z racji refleksji na temat II wojny światowej. Myślę, że i na katechezie, i w szkole podstawowej, i w szkole średniej. Chociażby dowody tego właśnie są, że ta postać pojawia się w podręcznikach, czy nawet w kolorowankach dla dzieci, które są w przedszkolu. Ale postać, którą trzeba zgłębić. Postać, która poszukiwała prawdy i myślę, że jest postacią na te dzisiejsze też i czasy. Niełatwe czasy, kiedy należy zaświadczyć o Chrystusie, kiedy tego Chrystusa trzeba poszukać, bo mówimy, że szukamy prawdy, ale tak naprawdę szukamy Chrystusa, tak jak czyniła to Edyta Stein poprzez moment, kiedy była wierzącą Żydówką, później osobą, której wiara za bardzo już nie obchodziła, była takim agnostykiem, później ateistką, zaprzeczała istnieniu Boga i staje się konwertytką, przechodzi na chrześcijaństwo, przyjmuje sakrament Chrztu Świętego i Boga, Jezusa Chrystusa uznaje za jedyną swoją prawdę, za którą podąża i myślę, że może być wzorem także dla dzisiejszego człowieka, czy młodego człowieka, młodego pokolenia, które chce przecież poznać prawdę o Bogu, o świecie.
W którym momencie ta zmiana nastąpiła w jej życiu, kiedy ona tak bardzo zaufała Jezusowi i zmieniła swoje poglądy? I dlaczego?
No poprzez studiowanie. To jest bardzo ciekawe. Nie przez nic takiego spektakularnego, tylko poprzez poszukiwanie prawdy. Wykrzyczała właśnie po przeczytaniu dzieła, że to jest prawda, to jest wszystko prawda, więc to jest dla nas też taki wzór. Chociażby w oparciu o to, co mówił święty Jan Paweł II w encyklice Fides et Ratio, czyli wiara i rozum. Posługuje się tymi dwoma skrzydłami i czasami o tą wiarę trzeba powalczyć, rozbudowując to skrzydło dotyczące wiedzy, czyli nauki, poznawania. One muszą być tak naprawdę dwa równoległe, no bo to nie może być ani jedno większe, a drugie mniejsze. Muszą być oba identyczne, żeby ptak się wzniósł, żeby samolot latał, muszą być identyczne. Bez jednego z tych skrzydeł nie damy sobie rady. I myślę, że właśnie Edyta Stein jest tego pięknym przykładem i zachęca nas do zgłębiania wiedzy na temat wiary, by ona była głębsza i taka racjonalna, bo przecież jesteśmy istotami rozumnymi, a istoty rozumne potrzebują też i rozumnej, opartej o intelekt wiary.
Jak będą się często odbywały takie spotkania, na przykład, które przybliżają parafianom wiernym postać Edyty Stein? Czy ma ksiądz już jakiś taki plan? No bo to też jest pewna, nie lubię tego słowa, akcja, taki zamysł księdza proboszcza, by tą postać mocno parafianom przybliżyć.
Próbujemy.
A oni są zainteresowani? Na przykład są osoby, które przyszły i podziękowały po tym pierwszym spotkaniu?
Taką inspiracją była dla mnie na pewno pielgrzymka, która pojechała z parafii właśnie do Wrocławia, do miasta rodzinnego Edyty Stein, do jej domu, do kościoła, w którym się modliła świętego Michała Archanioła we Wrocławiu. I taka chęć właśnie osób poznawania jej życiorysu i tych takich codziennych spraw, bo to nie jest osoba, która tylko się modliła, czy osoba, która studiowała, ale też grała w tenisa.
Świetnie jeździła na nartach. Zresztą uwielbiała w Zieleńcu spędzać zimy.
Tak, czyli bardzo aktywnie po tym studiowaniu czy po modlitwie, więc myślę, że osoba, którą możemy naśladować. I chciałbym, może jest to pewien rodzaj eksperymentu i zainteresować naszą wspólnotę parafialną, ale nie tylko naszą, tylko i naszą archidiecezję, i dzieci, młodzież. Piękną postacią. Postacią wprawdzie historyczną, ale my wszyscy jesteśmy postaciami historycznymi, bo żyjemy w określonym miejscu, w określonym czasie, ale warto cofnąć się o te kilkadziesiąt lat, żeby poznać jej piękny życiorys.
Nazywam się Dorota Dźwig, jestem teologiem, dogmatykiem, może to dziwnie brzmi, że kobieta i teolog. Wykładam w seminarium gdańskim, uczę w trzecim liceum ogólnokształcącym w Gdyni. Chodzi o to, żeby rozpropagować myśl filozoficzną, teologiczną i duchową Edith Stein, znana właściwie w kościele katolickim po kanonizacji jako święta Teresa Benedykta od Krzyża, męczenniczka Auschwitz. No, Edyta ma szeroki wachlarz, myślę, zainteresowań, który jest na dzisiejsze czasy. No chociażby jej przekaz antropologiczny. To, co powinno się wiedzieć o człowieku, Edyta to ma, Edyta to wie, Edyta to przepracowała. Więc na przykład z tego by można zacząć, ale to nie tylko. No jest bardzo dużo innych świateł, które z jej nauczania, z jej intuicji mogą być przejęte przez współczesną myśl intelektualną, filozoficzną, no i duchową. Chcemy, żeby ta myśl Edyty była znana parafianom, ale też w takim trochę szerszym znaczeniu i kręgu, no żeby po prostu coś o tej Edycie więcej wiedzieć niż tylko to, że pewna przyzwoitość nakazuje, że to jest święta, no ale coś więcej.
A ja dodam jeszcze, że dziś w kościele świętej Teresy Benedykty na Ujeździsku odbędzie się odpust z okazji 25-lecia parafii. Uroczystości poprowadzi biskup Wiesław Szlachetka. Poświęcenia krzyża misyjnego nastąpi o 13:00. 80. rocznica strajku dokerów w Gdańsku Nowym Porcie przypada 10 sierpnia. Wydarzenie to, badane i upamiętniane przez historyków z Instytutu Pamięci Narodowej, było jednym z pierwszych robotniczych buntów przeciwko władzy komunistycznej w powojennej Polsce. O uroczystościach, które odbędą się dzisiaj w Nowym Porcie w związku z tym wydarzeniem, Marcin Węgliński z Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku.
Uroczystość rozpocznie się na Placu Wolności. Tam jest wystawa, to jest miejsce w Nowym Porcie kojarzone głównie z tym, że jest tam pomnik księdza Góreckiego. Wystawa składa się z 12 paneli. Jej rdzeń, czyli mniej więcej około 6 paneli środkowych, tak bym powiedział, to jest klasyczne ujęcie tematu w postaci przyczyny, przebiegu i skutków, czyli represji. Natomiast panele początkowe to jest jakby wprowadzenie w temat, przedstawienie trochę jak Nowy Port wygląda bezpośrednio po wojnie, jaka była topografia tego protestu, ponieważ chciałem, żeby również osoby spoza Nowego Portu jakby lepiej poznały to miejsce. No i ostatnich kilka paneli to jest historia tego kłamstwa, także tam są zdjęcia z okresu PRL-u, na przykład uroczystości pod tą komunistyczną tablicą, więc historia tego kłamstwa i potem przywracania pamięci. Osłonięcie wystawy godzina 11, potem w pobliskim kościele morskim będzie msza święta. Kościół morski został wybrany dlatego, że to jest kościół portowców z okresu sierpnia 80. Po zakończeniu mszy świętej około godziny 13 na tablicy, która jest umieszczona na zarządzie portu gdańskiego, ta tablica zawiera informacje poprzez takim hołdem oddanym protestom społecznym, w tym strajkowi dokerów, więc pod tą tablicą zostaną złożone kwiaty.
A już 15 sierpnia w Bazylice Mariackiej wielkie święto religijne i państwowe. Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny to jedno z najstarszych świąt maryjnych. Tego dnia obchodzone jest także święto Wojska Polskiego na pamiątkę Bitwy Warszawskiej z 1920 roku. Uroczystość upamiętnia zwycięską dla wojsk polskich bitwę z bolszewikami, zwaną Cudem nad Wisłą. W opinii historyków wydarzenie to zdecydowało o zachowaniu niepodległości i uniemożliwiło rozprzestrzenianie się rewolucji. I właśnie z tej okazji warto odwiedzić to wyjątkowe miejsce na mapie Gdańska, największą świątynię na Wybrzeżu i największą zbudowaną z cegły w Europie. A więcej o tym wydarzeniu i święcie ksiądz Ireneusz Bratkę, proboszcz Bazyliki Mariackiej w Gdańsku.
Główna suma odpusta właśnie jest o godzinie 12:00. Tym razem przewodniczyć naszej sumie odpustowej będzie ksiądz arcybiskup Mirosław Adamczyk, nuncjusz apostolski w Tiranie w Albanii, który przyjął zaproszenie, aby tutaj w naszym tym kościele, najważniejszym dla nas, dla niego również najważniejszym, bo to on właśnie w kościele mariackim przyjął 39 lat temu święcenia kapłańskie. Dlatego jest to taki, jak to mówią, powrót w pewnym sensie do korzeni. Cieszę się ogromnie, że przyjął zaproszenie, no i zapraszam. A poza tym nie będzie problemów językowych.
To są właściwie trzy święta. Jeszcze święto Wojska Polskiego, żebyśmy o tym nie zapomnieli. Upamiętniające cud nad Wisłą. Zwycięstwo nad Rosją sowiecką i odwrót zupełnie całej sytuacji na froncie. Natomiast wracając do istoty. Istotą uroczystości jest prawda, że Maryja, która urodziła Jezusa, po swoim zaśnięciu czy śmierci została z ciałem i duszą wzięta do nieba i to jest dogmat wiary. I my, dla nas ludzi wiary, którzy przychodzimy w tym dniu na spotkanie we wspólnocie eucharystycznej, przychodzimy na spotkanie z Jezusem, który ma nas ciebie i mnie też uświęcić. I to jest najbardziej istotne z tego wszystkiego. My o tym nie możemy zapominać. Możemy pamiętać o tej otoczce, że będą zioła, że będą kwiaty, że będzie wspaniała atmosfera, będą piękne pieśni, może będą jakieś występy. Zresztą będą u nas. No, wieczorem zapraszam na koncert Polski Chór Kameralny pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego. Jak zwykle w uroczystość odpustową w Niebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Wieczorem o 20:15 wykona wspaniały koncert. A druga część koncertu to będzie rzeczywiście muzyka organowa w wykonaniu pana profesora Bogusława Grabowskiego. Natomiast my musimy pamiętać o istocie. Istotą jest nasze spotkanie z Jezusem, a dokonuje się ono nie tylko w cichości domu, kiedy klękam do modlitwy, i nie tylko i wyłącznie na łonie przyrody, gdzie podziwiam wspaniale śpiewające ptaki, kwiaty, otoczenie, ale dokonuje się nade wszystko, kiedy rozpoznaję Go w znakach, które On nam zostawił. A tym znakiem, który On nam zostawił, Jego znakiem, jest Eucharystia. I my nie możemy równać tych znaków między sobą, bo ten znak został nam dany przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. I teraz, w tym całym naszym wydarzeniu spotkania z Jezusem, zwracamy uwagę na Jego i naszą Matkę, czyli Maryję, która jako jedyna z ludzi jest z ciałem i duszą wzięta do nieba. A więc to jest pokazanie nam, jak została wyniesiona ludzka natura, ale z drugiej strony też i gdzie zmierza nasza droga.
I to już wszystko, co przygotowałem dla Państwa dzisiaj w ekumenicznej audycji Razem w Drodze, którą zrealizował Maciej Bogusławski. Zachęcam wszystkich do pamięci o pomorskich pielgrzymach, którzy wędrują pieszo na Jasną Górę. Może zdążycie Państwo jeszcze na uroczystości związane z 80. rocznicą strajku dokerów w Gdańsku Nowym Porcie, a także na ujeździsko do parafii świętej Teresy. Do usłyszenia za tydzień. Andrzej Urbański.
Razem w Drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.